Po co być dobrym, skoro świat jest niesprawiedliwy? Po co właściwie starać się być dobrym człowiekiem, skoro cwani, nieuczciwi i bezwzględni i tak wygrywają? Chyba każdy z nas przynajmniej raz zadał sobie takie pytanie. Kiedy ty uczciwie pracujesz i wkładasz swoją pracę, całe serce, a awans dostaje ktoś, kto potrafi manipulować ludźmi? Kiedy starasz się żyć właściwie, zachować czyste sumienie i być wiernym Bogu, a tuż obok jest ktoś, kto zupełnie z Bogiem się nie liczy, żyje w dostatku i wszystko zdaje się mu układać. A tymczasem w twoim domu pojawia się choroba, strata albo dramat, na który nie masz żadnego wpływu. I wtedy gdzieś w głębi serca rodzi się pytanie, po co? Czy warto być uczciwym, skoro świat gra według swoich zasad? Pismo Święte nie ucieka przed tym pytaniem. Przeciwnie, pokazuje ludzi, którzy zadawali je Bogu na długo przed nami. Zanim jednak spróbujemy znaleźć odpowiedź, musimy przyznać jedną trudną prawdę. Życie nie zawsze jest sprawiedliwe. I Bóg nigdy też nam nie obiecał, że życie będzie sprawiedliwe. Czy warto być uczciwym, skoro świat nie gra według zasad? To jest trudne pytanie i Biblia wcale przed nim nie ucieka. Nie znajdziemy w Piśmie Świętym prostego równania mówiącego: jeżeli jesteś dobry, zawsze spotka cię dobro. A jeżeli jesteś zły, zawsze spotka cię nieszczęście. Biblia pokazuje przecież Abla, który postąpił właściwie, a został zabity. Pokazuje Józefa, który był uczciwy, a trafił do więzienia. Pokazuje Dawida, który przez lata uciekał przed Saulem. Pokazuje proroków, którzy za mówienie prawdy byli odrzuceni. I również pokazuje apostołów, którzy za głoszenie Ewangelii byli bici i zamykani w więzieniach. W samym centrum naszej wiary stoi Jezus Chrystus, jedyny naprawdę bezgrzeszny człowiek przybity do krzyża. Dlatego Bóg nigdy nie obiecywał nam, że ten świat będzie traktował nas sprawiedliwie. Obiecuje nam coś innego, że Bóg pozostanie wierny również wtedy, kiedy życie nie układa się tak, jak według nas powinno. I być może w tym miejscu rodzi się pytanie ważniejsze od samego dociekania przyczyn. Ono brzmi: jak mam żyć, kiedy spotyka mnie coś, czego nie rozumiem i nie uważam za sprawiedliwe? Autor pewnej książki opowiada historię małej dziewczynki o imieniu Kathleen. Miała 4 lata, była radosnym dzieckiem, biegała, bawiła się z innymi, huśtała na placu zabaw, budowała piasku. Zwyczajne, pełne życia dziecko. Pewnego dnia jej mama przyszła odebrać ją z przedszkola i zauważyła, że jest coś nie tak. Kathleen stała na placu zabaw, patrzyła w ziemię i nie reagowała. Po chwili osunęła się, przyjechało pogotowie. Początkowo lekarze uspokajali rodzinę. Wydawało się, że wszystko będzie dobrze, ale nie było. Stan dziewczynki zaczął się stopniowo pogarszać. Pojawiły się problemy z chodzeniem, z mówieniem, z utrzymaniem równowagi. Kolejne badania przyniosły diagnozę, której żaden rodzic nie chciałby nigdy usłyszeć. Nieuleczalna, postępująca choroba. Rodzice dowiedzieli się, że ich mała córeczka umiera. Mama Kathleen była chrześcijanką. Modliła się, modlił się kościół, modlili się przyjaciele. Prosili Boga o siłę, o mądrość dla lekarzy, o pocieszenie dla rodziny, a przede wszystkim prosili o uzdrowienie. A tuż obok ich domu mieszkali ludzie, którzy właśnie wygrali na loterii ponad 600 tysięcy dolarów. Nie byli ludźmi żyjącymi wcześniej w nędzy. Mieli dom, byli zabezpieczeni. Powodziło im się w miarę dobrze. A teraz nagle otrzymali jeszcze więcej. I w jednym domu ludzie mogli świętować wielką wygraną, a za ścianą, niemal obok, rodzice patrzyli, jak umiera ich 4-letnia córeczka. Trudno w takiej chwili powiedzieć, że wszystko na świecie jest piękne i sprawiedliwie poukładane. Nie jest. Żyjemy w świecie niszczonym przez grzech. W świecie, który wciąż czeka na ostateczne odkupienie, dlatego nie wszystko, czego tutaj doświadczamy, będzie dla nas zrozumiałe. Nie każda krzywda zostanie naprawiona, nie każda łza tutaj zostanie otarta. Nie każdy uczciwy człowiek zobaczy za swojego życia sprawiedliwe rozwiązanie swoich spraw. To jednak nie oznacza, że Bóg jest niesprawiedliwy. Oznacza to jedynie, że historia jeszcze się nie skończyła. Psalmista Asaf bardzo dobrze znał to napięcie. W psalmie 73 przyznaje się do czegoś, do czego wielu wierzących boi się przyznać. Mówi, werset 2 i 3. A moje nogi omal się nie potknęły. Niewiele brakowało, a zachwiałyby się moje kroki. Zazdrościłem bowiem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Asaf patrzył na ludzi, którzy nie liczyli się z Bogiem i widział, że dobrze im się powodzi. A potem spojrzał na siebie. Starał się żyć właściwie, strzec serca, chodzić z Bogiem, a jego własne życie było trudne. I w końcu wypowiedział te dramatyczne słowa, które czytamy w wersecie 13. Czy więc na próżno zachowywałem czyste serce i obmywałem w niewinności ręce? Czyli właściwie pytał, czy warto żyć uczciwie? Jeżeli człowiek może łamać Boże zasady i prosperować, a ja próbuję być wierny i cierpię, to jaki to sens? To nie jest pytanie niewierzącego człowieka, to jest pytanie człowieka wierzącego, który próbuje pogodzić swoją wiarę z tym, co widzi. I przełom w tym psalmie następuje dopiero wtedy, kiedy Asaf mówi, werset 17, póki nie wszedłem do świątyni Bożej i nie zrozumiałem, jaki jest ich koniec. Nagle jego perspektywa się zmienia. Asaf odkrywa, że jego problem polegał na tym, że oceniał całą historię na podstawie jednego jej fragmentu. A przecież my robimy dokładnie to samo. Patrzymy na człowieka i mówimy, jemu się udało. Patrzymy na innego, on przegrał. Jednego nazywamy błogosławionym, a o drugim zaczynamy myśleć, może zrobił coś nie tak, skoro tyle go zła spotyka. A Bóg widzi coś, czego my nie widzimy. On widzi koniec. My widzimy kilka stron opowieści, a Bóg zna całą książkę. Dlatego nie wolno wydawać ostatecznego wyroku w połowie opowieści. I właśnie tutaj dochodzimy do Kaina i Abla. To jest historia, która od początku budzi pewien niepokój. Dwóch braci przynosi Bogu ofiarę. Czytamy to w Księdze Rodzaju, 4 rozdział, 4 i 5 werset. Przeczytam. Pan Bóg wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiła się jego twarz. List do Hebrajczyków później pomaga nam zrozumieć tę historię, mówiąc, że Abel przyniósł ofiarę przez wiarę. To jest Hebrajczyków 11 rozdział. Ale sam opis z Księgi Rodzaju jest bardzo oszczędny. Kain czuje się odrzucony. Patrzy na brata i widzi, że Abel został przyjęty, a on nie. W nim zaczyna rosnąć gniew. I wtedy Bóg mówi do niego, werset 6, 7. Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Zawsze porusza mnie w tej historii to, że Bóg nie odpowiada Kainowi na wszystkie jego pytania. Nie tłumaczy mu szczegółowo, dlaczego sytuacja właśnie tak wygląda. Kieruje jego uwagę na coś innego. Jakby mówił, Kainie, teraz uważaj na swoje serce. Bo może nawet nie wszystko rozumiesz. Może jesteś rozczarowany, może jesteś zły, ale w tej chwili największym zagrożeniem nie jest już to, co dzieje się wokół ciebie. Największym zagrożeniem jest to, co zaczyna się dziać w tobie. Tak bywa i w naszym życiu. Grzech leży u drzwi, mówi Bóg. I dodaje, chcę tobą zawładnąć. Grzech leży u twoich drzwi i chcę tobą rządzić, chcę tobą zawładnąć. To jest niezwykle trafny obraz, bo właśnie wtedy, kiedy zostajemy skrzywdzeni, rozczarowani, zawiedzeni, kiedy ktoś potraktuje nas źle albo życie uderzy nas w miejsce najbardziej bolesne, to bardzo łatwo poczuć, że teraz mamy prawo do wszystkiego. Mam prawo być zgorzkniały. Mam prawo się zemścić. Mam prawo powiedzieć kilka słów za dużo. Mam prawo już nikomu nie ufać. Mam prawo odpłacić tym samym. I wtedy krzywda, która przyszła z zewnątrz, zaczyna zmieniać nas od środka. I właśnie to przydarzyło się Kainowi. Jego problem nie zatrzymał się na rozczarowaniu. Rozczarowanie przeszło w gniew, gniew w zazdrość, zazdrość w gorycz, a gorycz doprowadziła w końcu do zabójstwa własnego brata. I tutaj pojawia się prawda, którą dobrze jest znać. Nie mamy wpływu na wszystko, co wydarzy się w naszym życiu, ale jesteśmy odpowiedzialni za to, co z tym zrobimy. Nie mogę zdecydować za drugiego człowieka, czy będzie wobec mnie uczciwy, czy mnie nie okradnie. Nie mogę zagwarantować, że ktoś, komu zaufałem, mnie nie zawiedzie. Nie jestem w stanie kontrolować każdej choroby, każdego kryzysu, każdej decyzji innych ludzi. Ale nadal pozostaje pytanie, kim ja będę po tym wszystkim? I tutaj moim zdaniem znajduje się sedno Bożego Słowa skierowanego do Kaina. Nie pozwól, aby niesprawiedliwość, której doświadczasz, nauczyła ciebie niesprawiedliwości. Jeżeli ktoś cię oszukał, nie znaczy, że od tej chwili oszustwo staje się również twoim prawem. Jeżeli ktoś cię zranił, nie znaczy, że masz prawo ranić dalej. Jeżeli ktoś zawiódł twoje zaufanie, nie oznacza, że od tej pory możesz zamknąć serce przed wszystkimi. Musimy uważać, żeby się nie okazało, że to, iż kiedyś zostaliśmy skrzywdzeni, wpłynęło na to, że teraz my krzywdzimy innych. I właśnie przed tym Bóg ostrzega Kaina. Grzech leży u drzwi. Dlatego sprawdzian wiary nie przychodzi jedynie wtedy, kiedy pytamy, czy wierzymy w Boga. Prawdziwy sprawdzian przychodzi wtedy, kiedy Bóg nie prowadzi naszego życia drogą, którą sami dla Niego zaplanowaliśmy. Łatwo powiedzieć, Bóg jest dobry, kiedy otrzymaliśmy dokładnie to, o co się modliliśmy. Znacznie trudniej powiedzieć to samo, kiedy modlimy się długo i odpowiedź nie przychodzi. Łatwo mówić o Bożej wierności, kiedy wszystko się układa. Ale wiara nabiera głębi wtedy, kiedy rzeczywistość przestaje potwierdzać nasze oczekiwania. Ale my nadal mówimy, Panie, nie rozumiem, ale nadal Ci ufam. I właśnie dlatego 11 rozdział listu do Hebrajczyków jest tak niezwykły. Zaczyna się tam wielka galeria bohaterów wiary. Czytamy o ludziach, którzy dzięki wierze dokonywali wielkich rzeczy. I można by pomyśleć, że otrzymujemy potwierdzenie prostego schematu. Uwierz Bogu, a wszystko się uda. Ale pod koniec tego rozdziału ton nagle się zmienia. Autor mówi o ludziach, którzy doświadczyli szyderstw, biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamieniowani, przeżynali piłą, zabijani mieczem. O tym czytamy w liście do Hebrajczyków, rozdział 11. A potem padają słowa jeszcze bardziej zaskakujące. To jest werset 39. A wszyscy oni, choć dzięki wierze otrzymali dobre świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Oni wierzyli, chociaż nie zobaczyli wszystkiego. Byli wierni, chociaż nie otrzymali natychmiast nagrody. I to pokazuje, czym naprawdę jest wiara. Wiara nie jest umową z Bogiem, w której mówimy, ja będę posłuszny Tobie, jeśli Ty zapewnisz mi życie zgodne z moimi oczekiwaniami. Wiara mówi, Panie, należę do Ciebie również wtedy, kiedy nie rozumiem drogi, którą mnie prowadzisz. Hiob potrafił powiedzieć, Księga Hioba 13, rozdział, werset 15, choćby mnie zabił, jednak będę mu ufał. To nie jest łatwa wiara. Ta wiara, jak widzimy, jest dosyć trudna. To wiara, która przestała być transakcją. I chyba właśnie takiej wiary Bóg chce nas nauczyć. Bo kiedy w Księdze Rodzaju czytamy o tym, że Bóg mówi Kainowi, czyń dobrze, to nie obiecuje mu przecież, że odtąd nigdy nie spotka go nic trudnego. Abel czynił dobrze, a jednak umarł. Jezus czynił dobrze, a jednak został ukrzyżowany. Dlatego musimy bardzo uważać, kiedy używamy słów, jeżeli będziesz żył z Bogiem, wszystko będzie dobrze. Pytanie brzmi, co znaczy dobrze? Jeżeli przez dobrze rozumiemy życie bez choroby, bez straty, bez problemów finansowych, bez konfliktów i bez łez, to Biblia takie obietnicy nam nie daje. Ale kiedy my ludziom mówimy, będzie dobrze, to musimy im to wyjaśnić, bo oni raczej to zrozumieją. Ale Psalm 73 pokazuje coś znacznie głębszego. Po całej swojej walce Asaf dochodzi wreszcie do słów. Przypomnę, Psalm 73, werset 28 czytamy teraz. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. I nagle rozumiemy, że jego największe dobro nie polega na tym, że wszystkie problemy zostały rozwiązane. Jego największym dobrem jest sam Bóg. Można mieć zdrowie i być daleko od Boga. Można mieć pieniądze, powodzenie i uznanie ludzi, a być duchowym bankrutem. A można również przechodzić przez bardzo trudny okres życia i jednocześnie poznawać Boga i być bliżej Niego niż kiedykolwiek wcześniej. I to prowadzi nas wprost do Ewangelii. Bo jeżeli mówimy o sprawiedliwości, musimy zadać sobie jeszcze jedno pytanie. Czy naprawdę chcielibyśmy, aby Bóg potraktował każdego z nas wyłącznie według tego, na co zasługujemy, czyli sprawiedliwie? Paweł mówi, list do Rzymian, 3 rozdział, 23 werset. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Gdyby więc Bóg okazał nam tylko sprawiedliwość, to nikt z nas nie byłby z tego zadowolony. Ale wydarzyło się coś niezwykłego. Piotr o tym wspomina, pierwszy list Piotra, 3 rozdział, werset 18. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga. Jego ciało wprawdzie zabito, ale mocą ducha został przywrócony do życia. Sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych, czyli za nas. I właśnie na krzyżu widzimy wydarzenie, które z ludzkiej perspektywy wygląda jak największa niesprawiedliwość w historii. Niewinny zostaje skazany. Barabasz wychodzi na wolność, ale Jezus idzie na krzyż. Uczniowie stoją pod Golgotą i z ich perspektywy wszystko się rozpada. Ten, któremu zaufali, umiera. Nadzieja gaśnie. Gdybyśmy zapytali ich w piątkowy wieczór, czy rozumieją, co czyni Bóg, prawdopodobnie odpowiedzieliby nie. Mówiłem o tym tydzień temu. Piotr nie do końca wiedział, co się dzieje. Wrócił ponownie do swojej łodzi, aby łowić ryby, którego zajęcia Pan Jezus go przecież zabrał. Ale historia nie skończyła się w piątek. Przyszła niedziela. I to jest coś, o czym warto pamiętać, szczególnie wtedy, kiedy znajdujemy się w miejscu życia, w którym nic nie rozumiemy. Nie wydawaj ostatecznego wyroku w piątek. Bóg może jeszcze nie skończył swojej historii. To, co dziś wygląda jak przegrana, nie musi być ostatnim słowem. A nawet jeżeli po tej stronie wieczności nie zobaczymy pełnego rozwiązania, tak jak nie zobaczyli tego wspomniani bohaterowie wiary, o których czytamy w liście do Hebrajczyków, to nadzieja chrześcijańska sięga dalej niż nasze ziemskie życie. Paweł mówi, i czytamy to w liście Filipian, 3 rozdział, 20 werset. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego chrześcijanin może postępować uczciwie nawet wtedy, kiedy uczciwość się nie opłaca. Może przebaczyć, choć nie słyszy przeprosin. Może pozostać wierny, nawet kiedy inni okazują się niewierni. Może mówić prawdę, nawet jeżeli kłamstwo ułatwiłoby mu życie. Nie dlatego, że jest naiwny, ale dlatego, że wie, do kogo należy i czego oczekuje. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 7 mówi: wierzę bowiem, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. I być może ktoś z nas właśnie dzisiaj potrzebuje usłyszeć tę prawdę. Może zostałeś potraktowany niesprawiedliwie. Może wydarzyło się coś, czego do dzisiaj nie potrafisz zrozumieć. Może modliłaś się i odpowiedź nie przyszła. Może zrobiłeś wszystko, co potrafiłeś, a jednak sytuacja zakończyła się inaczej niż miałeś nadzieję. Nie chcę powiedzieć, nie przejmuj się. Zbyt łatwo to przychodzi chrześcijanom mówić innym, którzy przechodzą przez trudne chwile. Biblia tak nie mówi, więc i my tak nie mówmy. Ból jest bólem. Krzywda pozostaje krzywdą, a strata jest stratą. Ale chcę powiedzieć coś innego. Nie pozwól, aby to, co cię spotkało, zdecydowało o tym, jakim człowiekiem się staniesz. Bo można wyjść z cierpienia bogatszym, ale można wyjść z niego również zgorzkniałym. A decyzja należy do ciebie. Można po krzywdzie jeszcze bardziej przylgnąć do Boga, ale można też pozwolić, aby gorycz zaczęła powoli zatruwać twoje życie. I być może największym zwycięstwem w niektórych okresach naszego życia nie będzie to, że zmienią się nasze okoliczności. Największym zwycięstwem będzie to, że okoliczności nie zabiorą nam wiary. Że mimo wszystko nadal potrafimy się modlić, nadal potrafimy kochać, nadal chcemy służyć. Nadal jesteśmy gotowi czynić to, co słuszne. Nie dlatego, że wszystko, co nas spotkało, było dobre, ale dlatego, że Bóg pozostaje dobry. Mama małej Caitlin nie otrzymała odpowiedzi na pytanie, dlaczego właśnie jej dziecko zachorowało. Nie próbowała udawać, że to rozumie. Powiedziała jednak coś niezwykłego. Widziała, że przez życie tej małej dziewczynki Jezus Chrystus staje się widoczny dla ludzi, którzy do niej przychodzą. To, co widziała, było zadziwiające, jaki to miało odbiór i wydźwięk, i wpływ na innych. I być może w tym jest bardzo głęboka lekcja. Nie zawsze potrafimy wyjaśnić nasze cierpienie, ale możemy sprawić, że Chrystus będzie widoczny w sposobie, jakie przez nie przechodzimy. Ludzie patrzą, jak wierzący przechodzą przez dolinę cienia. Ludzie patrzą, jak wierzący podchodzą do tego, co spotyka ich trudnego w życiu. Dla wielu będzie to największe świadectwo, jakie mogliby usłyszeć, w tym wypadku zobaczyć. Co wtedy wychodzi z twoich ust? Czasem najmocniejsze świadectwo nie brzmi: Bóg rozwiązał mój problem. Czasem brzmi: problem nadal istnieje, ale ja nadal ufam Bogu. Nie rozumiem, ale ufam. Nie wiem, dlaczego Bóg do tego dopuścił, ale nadal należę do Niego. Nie widzę jeszcze końca tej historii, ale wiem, kto ją pisze. Mogli to samo powiedzieć bohaterowie z Listu do Hebrajczyków. Oni jeszcze nie widzieli, oni wciąż cierpieli, ale oni wiedzieli, że historia jeszcze nie dobiegła do końca. I dlatego, kiedy wracamy na koniec do słów skierowanych do Kaina, zaczynamy je rozumieć inaczej. Jeśli będziesz czynił dobrze. Nie dlatego, że życie zawsze będzie cię traktowało dobrze. Nie dlatego, że każda uczciwa decyzja zostanie tutaj nagrodzona. Nie dlatego, że wszyscy zobaczą twoją wierność i ją docenią. Czyń dobrze dlatego, że należysz do Boga. Nawet jeśli tego nikt nie pochwali. Nawet jeśli tego nikt nie widzi. Tak, świat może być niesprawiedliwy, ale ty nie musisz stawać się niesprawiedliwy. Świat może być niewierny, ale ty możesz pozostać wierny. Możesz zostać zraniony i mimo to nie pozwolić, aby zranienie stało się goryczą. Biblia nigdy nam tego nie obiecywała, że życie zawsze będzie traktowało nas sprawiedliwie. Abel postąpił słusznie i umarł. Asaf patrzył na powodzenie ludzi bezbożnych i prawie się zachwiał. Bohaterowie wiary z Listy do Hebrajczyków nie otrzymali za życia wszystkiego, czego oczekiwali. A Jezus Chrystus? Całkowicie niewinny, a został przybity do krzyża. Ale krzyż nie był końcem. I również nasze życie nie kończy się na tym świecie. Przyjdzie dzień, kiedy Bóg wypowie ostatnie słowo nad każdą historią. Przyjdzie dzień ostatecznej sprawiedliwości. Dlatego dzisiaj nie musimy rozumieć wszystkiego. Musimy wiedzieć, komu ufamy. Kiedy więc życie okaże się niesprawiedliwe, czyń to, co słuszne. Kiedy nie rozumiesz Boga, trzymaj się Boga. A kiedy grzech i gorycz będą leżały u drzwi twojego serca, nie otwieraj im. Bo nasza nadzieja nie polega na tym, że ten świat zawsze będzie postępował z nami sprawiedliwie. Nasza nadzieja polega na tym, że Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest wierny i Bóg będzie miał ostatnie słowo. I dlatego możemy przejść przez ten świat, którego nie zawsze rozumiemy, ufając Bogu i być Mu wiernym. Amen.